Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Witam ponownie w studiu Radio Lublin. Tak. Dzisiaj porozmawiamy o depresji wśród dzieci i młodzieży. To jest temat, który Państwu obiecałyśmy. Mogłoby się wydawać taki piękny okres, maj w rozkwicie, zbliżają się wakacje, o czym te panie chcą tu rozmawiać, ale uwierzcie mi państwo, mamy tyle doświadczeń, ciągle tak naprawdę słyszę, spotykając się z ludźmi, że dzieci sobie nie radzą. Czy to prawda?
Prawda. I z różnych źródeł mamy w tej chwili sygnały i od rodziców bezpośrednio, i ze szkół, raporty, badania, publikacje, sondy wszelkiego rodzaju, po-covidowe, fantastyczne zestawienia wyników potężnych badań nie pozostawiają złudzeń. I słyszymy to bezpośrednio, nastawiając trochę uszy w pracy z nauczycielami, z pedagogami, z wychowawcami, z rodzicami, z dziadkami, którzy także troskliwie dzwonią, pytają, przychodzą, szukają pomocy. Ale niestety potwierdzają to też twarde badania.
To od początku. Jak to rozpoznać, że dziecko ma depresję?
Trudno, dlatego że depresja dzieci, depresja młodzieży troszeczkę inaczej się manifestuje niż depresja dorosłych. A kiedy Państwo sobie sięgniecie też pamięcią troszkę już akcji dotyczących upowszechniania wiedzy o depresji za nami, to troszkę też tak otwierają nam się oczy i widzimy, jak niewiele wiemy. Po pierwsze, depresja dorosłych bardzo długo nam się wymykała, ukrywała. Mieliśmy takie stereotypowe myślenie, że człowiek, mówimy na razie o dorosłych, prawda? Człowiek dorosły w depresji to człowiek wyraźnie widoczny, prawda? To znaczy odstający od otoczenia, jakiś niezaradny, taki z takim smutkiem na twarzy i tak dalej. Nic bardziej błędnego. Depresja potrafi nam się zamaskować, schować za często bardzo prawidłowym funkcjonowaniem. O tym troszkę mówiliśmy, prawda? To są też te koszty, które ludzie chorujący na depresję ponoszą. Wkładają dużo wysiłku, żeby na zewnątrz nie było widać, że chorują i na zewnątrz nie było widać, że cierpią. Czyli no, dla przeciętnego odbiorcy właściwie niewiele widać do pewnego momentu. Tymczasem depresja dzieci, depresja młodzieży, ona nam się rzeczywiście nakłada na bardzo trudny okres. Ten wiek rozwojowy wnosi bardzo, bardzo wiele zmian i dużą dynamikę tych zmian. No między innymi na przykład drażliwość, agresja u dzieciaków, nastolatków. Przypisywana jest też oczywiście na pewnym poziomie zjawiskom normalnym, rozwojowym. No, kto z rodziców nie skarżył się na dziecko, które zaczyna dorastać, prawda? Takie było fajne, jak było malutkie. I nagle się zrobił jakiś taki niedobry ten syn, czy ta córka taka jakaś krnąbrna, pyskująca i tak dalej. Tymczasem depresja młodzieży rzeczywiście często niestety ma objawy związane ze złością, z agresją, z taką dysforią, z takim rozdrażnieniem. Wcale niekoniecznie tak stereotypowo z apatią, beznadziejnością taką widoczną, ubytkiem sił.
Czyli to jest taki znak, który powinien zwrócić naszą uwagę.
Tak. Oczywiście no, bardzo trudno wyjaśnić, zwłaszcza w konwencji naszej audycji, tak bardzo, bardzo szczegółowo. A nie chcemy też psuć klimatu tej audycji. Nasi słuchacze też przyzwyczajeni do takiej konwencji. Jednak rozmowy, więc nie wchodźmy w klasyfikacje, prawda, i takie wykładowe formuły. Niemniej zawsze to, co utrzymuje się dłużej niż tydzień, dwa, trzy, powinno zwrócić już uwagę rodziców, nauczycieli.
I tu już strona dorosłych powinna się wykazać dojrzałością i uważnością na tego drugiego człowieka, ale może się okazać, że jest niezrozumienie sytuacji.
Może się okazać, dlatego że no, niestety tak jest, że pojedynczy objaw nam jeszcze niewiele mówi, to po pierwsze. A po drugie, my często też przypisujemy przyczyny innym zupełnie źródłom. Na przykład, jeżeli przyjrzymy się takim, no, takim tradycyjnym, właściwie takim klasycznym rozróżnieniom, że depresja u młodzieży obejmuje te trzy obszary i obszar poznawczy, czyli uwagę, pamięć, koncentrację, czyli uczenie się. I widzimy, że dziecko się zaczyna skarżyć, że się nie może skupić, nie może się skoncentrować, że dużo trudniej mu zapamiętywać treści, że na lekcji w ogóle praktycznie niewiele korzysta. To niestety większość nauczycieli czy rodziców dość szybko mówi, a to przez ten internet, siedzą po nocach, w telefonach, zdekoncentrowane. I już mamy winowajcę, i już mamy wyjaśnienie, prawda? Trochę wody musi upłynąć, żeby do tego dołączyły się inne objawy i żeby pomyśleć, no zaraz, zaraz, czy my tu czasem nie mamy całej wiązki objawów typowych dla depresji. Między innymi jedna grupa to właśnie objawy ze sfery poznawczej, czyli spadek poziomu uwagi, koncentracji, pamięci, sfera emocjonalno-motywacyjna, nic się nie chce, taka amotywacja, nic mnie nie cieszy, anhedonia, nic nie sprawia przyjemności, nic się nie chce, napęd, energia, ciągłe zmęczenie. I znowu możemy przypisywać dorastaniu. Mówią, a nastolatki tak mają, są permanentnie zmęczone. Kto nie był nastolatkiem i nie pamięta, jak to było, jak się spać bardzo chciało, prawda? Jak męczyły na przykład dłuższe jakieś aktywności, no i znów skłonni jesteśmy bagatelizować. I to jest ta trudność.
To jest ta trudność i dotyczy wielu dzieciaków.
Wielu dzieciaków, tak jest. Dotyczy wielu dzieciaków. Trudno jest nam szacować tak naprawdę, bo to jest oczywiste, że jeżeli robimy jakieś zestawienia, prawda, czytamy o raportach, no to te bardzo wiarygodne raporty dotyczą dzieci, które już trafiły do instytucji zajmujących się leczeniem, terapią i są zdiagnozowane. A ile jest takich dzieci, które nie trafiły?
Dobrze, to przejdźmy zatem do tego gabinetu psychoterapeutycznego. W jakim stopniu to pomaga? Jak się pracuje z takimi dziećmi?
Pracuje się różnie, zależnie od momentu, w którym dziecko trafia, od wieku też. Niemniej, no, terapeuci zwykle powiedzą, że no, generalnie im młodsze dziecko, tym bardziej adekwatne są metody takie typowo behawioralne, czyli pewne zadania, pewne treningi. Im starsze, czyli jak już wchodzimy w pracę z młodzieżą czy młodymi dorosłymi, włączamy też ten komponent poznawczy, czyli pracę troszkę na przekonaniach, poglądach, pewnych schematach, prawda, myślenia i zachowania, najogólniej mówiąc. Niemniej, kiedy odpowiedziałam, że różnie się pracuje, mam na myśli etap, w jakim dziecko trafia, także zaawansowania tych trudności. Przy wczesnych objawach i takich niezbyt nasilonych, przede wszystkim główną interwencją jest wsparcie. Wsparcie przez psychologa, terapeutę, ale błyskawicznie też, jeśli tylko to jest możliwe, uruchomienie relacji najbliższej. Rodzice, wszystkie drogi niestety prowadzą do rodziców.
I okazuje się, że ta miłość najbardziej leczy.
Bliskość tak naprawdę. Oczywiście miłość, tak, prawda, ale gdyby tak powiedzieć rodzicom miłość, to oni powiedzą, no ale przecież my kochamy nasze dzieci, no przecież, prawda.
Nawet obrażając te dzieci. No,
ale to my chcemy dobrze, prawda.
Poprzeczki.
To, że my pracujemy na 3 etaty, prawda, żeby im niczego nie brakowało i to, że jesteśmy wymagający, no to właśnie, bo to jest ta miłość, nie? Więc ta miłość niestety bywa opacznie rozumiana. Dla nas, psychologów, no, wszystkie mądre badania pokazują takim zasobem ochronnym, czy takim czynnikiem, który pozytywnie koreluje z radzeniem sobie z kryzysami, z depresją dzieci i młodzieży, są bliskie relacje z rodzicami, co ciekawe. W mniejszym stopniu nawet relacje z rówieśnikami, w mniejszym stopniu inne czynniki wspierające, co bliska relacja z rodzicem. Bliska relacja nie oznacza kontroli, toksycznej symbiozy, nie oznacza takiego nadmiernego zaopiekowania, czyli wyręczania dziecka. Bliska relacja to przede wszystkim, jak to młodzież, z którą pracuję, czasami nazywa, ja bardzo często do tego też wracam, to jest bycie rodziców w ich świecie. To znaczy to jest to takie poczucie, że rodzic jest zainteresowany wejściem w świat dziecka. Jedna z dziewczynek niedawno mi powiedziała, wie pani co, to trochę tak jest, że rodzice nie są zainteresowani wejściem w nasz świat, ale bardzo chcą, żebyśmy my byli w ich świecie. To nie są te same światy. Nie jesteśmy w tym samym wieku, nie jesteśmy na tym samym etapie rozwojowym i nie zapominajmy, rodzic to rodzic. To my jako dorośli mamy tworzyć warunki, żeby te dzieci rzeczywiście się wzmacniały, żeby te dzieci rzeczywiście się rozwijały. To my mamy wejść w ich świat. I to jest taki fundament, który należy naprawdę bardzo, bardzo mocno wyakcentować, żebyśmy tutaj też tak nie poszły w taką stronę przede wszystkim leczenia, nie wiadomo jakich terapii. Bardzo mi na tym zależy, żeby to tak nie wybrzmiało, bo nie byłoby potrzeby tych wszystkich terapii. Te dzieci naprawdę nie trafiałyby do poradni, przychodni, szpitala neuropsychiatrycznego, o czym mówią psychologowie, z którymi rozmawiałam, mówią, dlaczego te dzieci trafiają tak na ostro, dlaczego nikt wcześniej nie zadbał, nie zatrzymał tego. Wszystkie drogi prowadzą do rodziców.
Odwołam się do realizatora Marka Nagnajewicza, który powiedział to na początku, jak tylko dowiedział się, jaki temat rozmowy dzisiaj, że odpowiedzialność jest po naszej stronie, po stronie rodziców. Tylko właśnie ilu rodziców ma tę świadomość i tę dojrzałość tak naprawdę, bo no nie oszukujmy się, jesteśmy dorosłymi, nie zawsze jesteśmy dojrzałymi dorosłymi. Czasami to są duże dzieci, niedojrzałe, niedokochane, z wielkimi brakami, które rekompensują, mają rekompensować dzieci, realizować te plany, zalepić dziurę miłości i tak dalej, i tak dalej.
Absolutnie tak, ale dlatego to się spotykamy. Dlatego o tym mówimy i dlatego ta dzisiejsza audycja, żebyśmy wszystkim czujnym, mądrym, szukającym też podpowiedzi rodzicom pokazali ten kierunek, prawda? Żeby jednak zobaczyć, że ja jako rodzic mam tutaj bardzo dużo do zrobienia. I mówiąc dużo do zrobienia, nie mam na myśli tego, jak to często rodzice, że mam zadzwonić do przychodni, poradni, do gabinetu i przyprowadzić dziecko na terapię, na co reagujemy my, psychologowie, już bardzo alergicznie i irytujemy się bardzo, bo to jest takie myślenie, prawda? Przyprowadzam dziecko
do naprawienia.
Do naprawienia.
Bardzo prawda? Często to słyszę od państwa psychologów, tak. Psychoterapeutów, tak. Że proszę mi naprawić dziecko, bo się popsuło.
Tak, ja chcę zapisać na terapię, prawda? I ile to będzie trwało i ona będzie chodziła, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I nam już gęsia skórka się niestety pojawia, bo już wiemy, że no właśnie, będzie ciężko, że ten rodzic nie będzie chętny, żeby rzeczywiście wziąć na siebie odpowiedzialność, że to jest tak naprawdę jego dziecko, to nie jest moje dziecko.
Z jednej strony dobrze, bo jednak na tą terapię to dziecko przyszło.
Zgoda, tak, zgoda. To znaczy dobrze, bo zobaczył, że stan jest już na tyle poważny, że nie da się tego bagatelizować, prawda, zwykle. Więc szuka pomocy, zgoda. To nie krzyczymy tutaj na tych rodziców. Natomiast takich trochę prowokujemy, żebyście państwo jako rodzice nie oddawali tej swojej działki niezwykłej, jaką jest rodzicielstwo po prostu. Niech osoby z zewnątrz nie zastępują was, bo to nie o to w tym chodzi.
Wejdźmy zatem w świat dzieci. Powiedziałaś bardzo ważne słowa, że to one chcą zaprosić nas do swojego świata.
Tak, tak. Bardzo mi się to podoba i to jest taki klucz do dzisiejszego myślenia.
Jak ten świat wygląda?
Jak ten świat wygląda? Różnorodnie, tak wypadałoby jednym słowem.
A jak na psychologa przystało, to zależy.
Nie, unikamy już
różnorodnie.
Tego. Tak, różnorodnie, to znaczy bogato, prawda? Tam jest wszystko w tym świecie, bo taka jest młodość, takie jest dorastanie, że my jesteśmy ciekawi, wchłaniamy i zaczepiamy wszystko, co nam gdzieś, prawda, się pokazuje, ktoś tam coś podsuwa i stąd jest to bogactwo czy różnorodność. Natomiast ten świat rzeczywiście wymaga trochę takiego pochylenia się przez nas dorosłych, bo jeżeli pomyślimy sobie, mam nadzieję, że to też naszych słuchaczy, zwłaszcza zważywszy na porę naszej audycji, trochę tak refleksyjnie nastroi, że zafundowaliśmy tym naszym dzieciom świat z pandemią, wojną, kryzysem, prawda, takim ekologicznym.
Internetem,
a teraz jeszcze straszymy sztuczną inteligencją, która ma nam zagrozić, wyeliminować wiele zawodów i tak dalej, i tak dalej. To percepcja tego świata, postrzeganie tego świata przez te dzieci nie jest optymistyczne. Te dzieci mają prawo czuć się rzeczywiście przygniecione, przytłoczone, przeciążone. I to, że tracą poczucie bezpieczeństwa albo go w ogóle nie mogą zbudować, jeśli nie ma przy nich rodzica oczywiście, jest naturalną konsekwencją tego, że rodzic się wycofał, a świat przygniótł.
Czyli świat jest tym zagrażającym, tym balastem.
Ale świat to my, dorośli, żeśmy zrobili to naszym dzieciom. Nie idźmy w jakieś enigmatyczne koncepcje świata. To my, dorośli, żeśmy ten świat zafundowali i to my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak prowadzimy nasze dzieci w tym świecie.
Ale jak też tłumaczymy ten świat, jak pokazujemy.
Dokładnie.
Bo nawet ja jako reporterzystka mogę skupiać się tylko i wyłącznie na złych tematach, na chorobach, na zabójstwach i tak dalej. Jakby innych nie było tematów na świecie. A mogę też zaglądać w świat miłości, budowania relacji i tak dalej, i tak dalej. W jakieś motywacje, w jakieś rozwijanie pasji, o czym w mediach bardzo często też zapominamy, strasząc, pokazując zagrożenia.
Absolutnie tak, aż tutaj po prostu powielekroć będę podkreślać. Tak, ten świat jest i taki, i taki. Natomiast niestety dominujące przekazy negatywne, prawda, takie podbijanie też tego dramatyzmu, jeśli chodzi też o tą młodą percepcję, mózg młodych ludzi przebija się silniej. Tymczasem mam teraz z tyłu głowy, sięgnęłam po Edelmana i Była miłość w getcie, jego książkę przepiękną, i we wprowadzeniu on fantastycznie opisuje i wyjaśnia, dlaczego on pisze o miłości w getcie, a nie o piekle w getcie, bo to miłość jest tym, co wyznacza wymiary człowieczeństwa. I to była ta wartość, o którą zabiegano nawet w nieludzkich warunkach. To jest dla mnie jakoś tak przypominające co jakiś czas, no, kiedy się sięga po takie lektury, zwłaszcza w perspektywie tego, co mamy, prawda, za wschodnią granicą, i obyśmy się do tego nie przyzwyczajali, a zaczynamy się przyzwyczajać i żyć jakby tego nie było, to warto wracać do tego typu mądrych podpowiedzi, bo inni przed nami już to pokazali. Były już wojny, były katastrofy. No to nawet jak się rozmawia troszkę z nawet młodymi ludźmi, tymi takimi, którzy chcą tą refleksję głębszą podjąć, to oni mówią, no właściwie jak się tak zastanowimy, to i pokolenie naszych rodziców miało swoje doświadczenia, prawda, stan wojenny i tak dalej, i pokolenie naszych dziadków po wojnie, i pradziadków, czyli wojna, czyli właściwie każde pokolenie jest obciążone potężnymi wyzwaniami, a jednak żenimy się i za mąż wychodzimy, dzieci płodzimy, prawda, wzruszamy i tęsknimy i kochamy i nienawidzimy, i to jest ta rzeczywistość, która gdzieś nam umknęła. Nie pokazujemy tego, nie uczymy tego dzieci, nie dajemy im doświadczać tych wymiarów, które czynią nas ludźmi.
Chwila przerwy. Zachęcam Państwa do pisania. Jeśli Państwo mają ochotę zadawać pytania, to odpowiemy. Doktor Małgorzata Artymiak odpowie na stronie Licencja na Życie na Facebooku. Można też pisać maile licencja@radiolublin.pl.